Muzeum. Seria ta będzie miała 8 edycji. Będzie 8 spotkań od października do maja. Dzisiejsze seminarium jest zatytułowane Czy świat został stworzony? I ogólną naszą myślą było to, by zawsze punktem wyjścia do dyskusji było czytanie z Tory, które w danym miesiącu jest czytane w synagodze, ale by dyskusja dotyczyła głównie tematów współczesnych, problemów teraźniejszych. Wszystkie dyskusje będą prowadzone przez dwójkę naszych panelistów, panią redaktor Halinę Bortnowską, byłą przewodniczącą Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka, byłą szefową miesięcznika Znak i profesora Stanisława Krajewskiego, filozofa, logika, współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Zawsze będzie dopraszany gość specjalny. Dzisiejszym gościem specjalnym jest ksiądz profesor Michał Heller, filozof, logik, kosmolog. Jako jedyny Polak otrzymał nagrodę Templetona, słynną nagrodę Templetona, którą otrzymują ludzie, którzy przełamują bariery między nauką i wiarą. Teraz jeszcze kilka słów technicznych. Zgłosiła się do nas pewna grupa ludzi, którzy chcą regularnie uczestniczyć w naszych seminariach i którzy otrzymają certyfikat uczestnictwa na końcu naszej serii, pod warunkiem, że będą czynnie uczestniczyć i napiszą esej w pewnym momencie trwania tego procesu. Jeżeli ktoś jeszcze z Państwa zdecyduje w trakcie lub po dzisiejszym spotkaniu, to proszę się zgłosić do Magdaleny Czyż i ona Państwa zapisze na listę. Po wypowiedziach naszych panelistów Państwo są oczywiście proszeni do zabierania głosu, komentowania, zadawania pytań i będzie tutaj w pewnym momencie wolontariuszka, która będzie biegać z mikrofonem i Państwu go użyczać. To chyba tyle odnośnie kwestii organizacyjnych i oddaję głos naszym panelistom. Aha, jeszcze jedna rzecz, ponieważ pani Halina Bortnowska ma problemy ze wzrokiem, wszyscy mogą robić fotografie, ale prośba, by nie używać flesza, bo to źle działa na wzrok pani Bortnowskiej.
Tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Znaczy ja siebie dobrze słyszę, ale czy państwo dobrze słyszą i ta akustyka to jest w porządku? Tak, świetnie. Proszę państwa, będziemy w ten sposób dzisiaj procedować, jak to się mówi. Mianowicie jest kilka pytań sformułowanych, których no niestety państwu nie mieliśmy okazji dostarczyć wcześniej, a które zaraz przeczytam i będziemy najpierw o nich mówić w naszej trójce, a potem będziemy te tematy, ewentualnie inne, które państwo zaproponują, żeby omawiać z udziałem chętnych z sali również omawiać. Te pytania są następujące. Po pierwsze, co jest najważniejsze w biblijnym opisie stworzenia świata? Po drugie, czy ten opis jest konkurencyjny wobec naukowego opisu? Po trzecie, tak dodatkowo, jaki sens ma przyjęte w kalendarzu żydowskim liczenie lat od stworzenia świata? Po czwarte, jak rozumieć to, że świat jest stworzony? I przy okazji, jak rozumieć to, że nie jest stworzony? Po piąte, czy istnieje naukowy opis stworzenia czy genezy świata? A po szóste, jeżeli jest, to czy wystarcza? Dodatkowe pytanie, czy istnieje naukowy odpowiednik sformułowania to było dobre? To jest sformułowanie, które powtarza się wielokrotnie w tym opisie biblijnym, jak Państwo pamiętają. I wreszcie pytanie, czy co w opisie biblijnym jest powiedziane o stworzeniu człowieka? Co jest szczególnie tam ciekawego i ważnego powiedziane? No i dodatkowe pytanie ogólne, dotyczące wszystkich poprzednich i nas wszystkich. Czy to ma znaczenie dla nas teraz? Nie chcemy, żeby to było biblistyczne, jakieś rozważania historyczne, porównania z innymi jakimiś mitologiami i tak dalej. No można ewentualnie to włączyć, czyli to jest bardzo ważne, ale nie chodzi nam o tego typu wiedzę, raczej o to, co tekst, jeśli mówi, ważnego mówi i co z tego miałoby dla nas wynikać tutaj, teraz. Więc zaczynamy od tego pierwszego pytania. Co jest najważniejsze w biblijnym opisie stworzenia? Ja pozwolę sobie zacząć krótko i będziemy zaraz po kolei o tym też mówić. Więc chcę najpierw powiedzieć, co według mnie nie jest najważniejsze. Otóż nie są najważniejsze te szczegóły, kolejność. No przecież mówi się, że to jest dzień pierwszy, drugi, trzeci, a wiadomo, że słońce zostało stworzone czwartego dnia, więc no jasne, że nie może chodzić o zwykłe dni. Natomiast jednocześnie jest taka chętka, żeby to utrzymać i niektórzy interpretują to w ten sposób, że każdy dzień to są jakieś epoki, miliardy lat i tak dalej. No nie jest to niemożliwe. Niektórzy nawet w sposób bardzo zgrabny, inteligentny rozwijają tego typu rozważania, ale nadal według mnie to w ogóle nie jest ważne i nie o to chodzi. O co chodzi? Otóż ważne są w moim przekonaniu dwie rzeczy, tak naprawdę ważne. Po pierwsze ta idea, że jest coś poza światem, rozumianym jako świat przyrodniczy, świat, prawda, który mogą badać nauki przyrodnicze, czyli Bóg. I Bóg, cokolwiek rozumiemy, czy raczej nie rozumiemy pod tym terminem, jest całkowicie oddzielony. Ta separacja między Bogiem a światem jest czymś podstawowym i to jest na różne sposoby wyrażane, no oczywiście nie wprost, ale też to, że świat nie musiał zaistnieć, że istnieje pewnego typu niekonieczność, czy arbitralność, to się mówi, że wola, prawda, Boga była taka, żeby stworzyć świat, czyli chęć, ale Bóg jest poza światem. No oczywiście od razu się pojawia pytanie, czy to jest stworzenie z nicości, czy nie z nicości, ex nihilo, czy nie. Na ten temat były różne opinie w teologii i żydowskiej, i chrześcijańskiej i różne są możliwe i wbrew pozorom tekst tego nie przesądza. Zwykle tłumaczenia polskie to przesądzają, ale to tak nie jest z tekstem hebrajskim. Można rozumieć to zarówno w taki sposób, że na początku było to i to stworzone, niebo i ziemia, a można i tak, że na początku stwarzania nieba i ziemi, co było? No był ten chaos, prawda, ten, jak mówi Sandauer, męt i zamęt, to chuwa wochu, a ja proponuję, żeby mówić odmęt i zamęt, czyli coś takiego, prawda, co trzeba było uładzić. Jednym słowem, to nie wynika z tekstów w sposób zniewalający, czy to było, czy nie było i jedno i drugie jest możliwe w interpretacji. W każdym razie idea jest taka, że sens świata jest poza światem, a w tym świecie nic nie jest Bogiem, boskie, czyli godne kultu i czci takiej, jakiej godny jest Bóg. I to jest ta pierwsza sprawa. A druga jest taka, że człowiek, który jest koronowaniem tego dzieła stworzenia, ma szczególne zobowiązanie, zadanie, żeby je dopełnić, żeby to zostało zakończone we właściwy sposób. I tego sam Bóg nie może zrobić. Muszą w tym dziele uczestniczyć ludzie. Czyli te dwie rzeczy. Oddzielenie i ważność człowieka. Może teraz pani Halina Bortnowska, a potem ksiądz profesor.
Wszyscy już na pewno chcą słuchać księdza profesora. Ja postaram się bardzo krótko. Ale nie mogę się oprzeć tej pokusie, żeby jednak powiedzieć swoje. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest oczywiście to, co jest powiedziane, ale także jak to jest powiedziane. Że czytamy o rzeczywistości, bo to jest poemat. Nie zajmujemy się konwencjami, umowami, przypuszczeniami, hipotezami, tylko rzeczywistością. Bo to właśnie poezja dotyka tego, co rzeczywiste. I to jest dla mnie właściwie najważniejsze, że tu jest mowa o czymś rzeczywistym. A druga rzecz to, że ten rzeczywisty, który nam dał ten poemat, bo ja w to wierzę, że to jest jego dar, widział, że to jest dobre. Nie wiem właściwie, co to znaczy, to jego widzenie, że to, co stworzył, jest dobre. Mam wiele trudności w tym, żeby widzieć to dobro. Przerażają mnie pewne właściwości stworzenia. Przeraża mnie na przykład to, że wąż musi zjeść żabę tak, żeby ona cierpiała. Zaczynając od tych biednych tylnych łapek. I żaba płacze. Dlaczego w dobrym świecie coś takiego jest biologiczną koniecznością? To tylko taki wątły, dziecinny przykład, ale wciąż jesteśmy świadkami, że nie jest dobrze. Ale ten wielki poemat samego początku mówi nam, że Bóg widzi, że jest dobre. I to jest dla mnie ogromnie ważne. Nie jest demonem, który mógłby nas zwodzić, jest dobrym stwórcą, chociaż trudno to zrozumieć, tą jego dobroć całkowicie inną od naszej dobroci.
Na pytanie, co jest najważniejsze w biblijnym opisie, oczywiście wszystko to, o czym mówili moi przedmówcy, jest bardzo ważne i najważniejsze, ale ja bym chciał podkreślić wagę samego tekstu, że tekst powinien przemawiać za siebie. Czyli ważne jest właściwe odczytanie sensu tekstu biblijnego. Nauki biblijne, egzegeza, archeologia, językoznawstwo poczyniły ogromne postępy i sporo możemy o tym tekście powiedzieć, które zilustrują i jakby podeprą te tezy moich przedmówców. Pozwolę sobie krótko parę słów powiedzieć o tym właśnie, co mówi nauka na temat samego tego tekstu. Otóż jeśli przeczytamy ten tekst uważnie, a zachęcam do zrobienia takiego eksperymentu już kiedyś tam powiedzmy w domu, to uderzy nas pewna rytmika tego tekstu. Jest podział na tych 6 i 7 dzień. To jest schemat, mniej więcej ten sam schemat, prawie tymi samymi słowami się powtarza we wszystkich tych dniach. Otóż istnieje mocne podejrzenie, że zanim ten tekst został spisany, to był przekazywany z pokolenia na pokolenie ustnie. Niedawno przeczytałem książkę pod tytułem Jakuck, którą napisał pan Michał Książek, bardzo ciekawa książka. I książka pana Książka notabene. Otóż on opowiada, że tam odżywają stare plemienne zwyczaje, a w czasie długich syberyjskich nocy ludzie się zbierali i opowiadacze zawodowi, których podobno w tej chwili jest już niewielu, opowiadali poematy. Przeciętny poemat opowiadacz znał już około 500. Tymi samymi słowami, to była taka melorecytacja rytmiczna. Oni wpadali w pewien trans. Ten opowiadacz zamykał oczy, jedno ucho sobie zatykał, był bardziej w tekście niż w rzeczywistości i tak to się odbywało. I tak można sobie wyobrażać, że ten tekst był przekazywany. Został spisany, jak się to mówi fachowo, zredagowany, bo już był właściwie, te słowa były przekazywane, został zredagowany w czasie niewoli babilońskiej. To jest gdzieś 6 wiek przed naszą erą. Była po prostu konieczność, trzeba było podtrzymać ducha narodu, tak jak nasza literatura w XIX wieku też podtrzymywała ducha narodu. Trzeba było to spisać, prawdopodobnie też służył do celów liturgicznych ten tekst, więc rzeczywiście to jest poemat i tak trzeba to odczytywać. Ale co jest najważniejsze dla tego tekstu, to co pan Stanisław powiedział, że szczegóły nie są ważne. Otóż proszę sobie spojrzeć w domu na ten tekst uważnie. Mamy bardzo piękną budowę schematyczną. Najpierw jest uwertura. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Jeszcze nie ma o dniach nic. Jest tylko ziemia, jest pusta i tak dalej. Na końcu jest zakończenie, że Pan Bóg odpoczywa. A całość jest podzielona na 6 dni, ale te 6 dni są wyraźnie podzielone na 2 tridua. W pierwszym triduum Pan Bóg stwarza, można to nazwać, przestworza takie pewne miejsca. I tak, one się odbywają drogą oddzielenia. W pierwszym dniu światło od ciemności jest oddzielone. W drugim dniu wody pod niebem od wod nad niebem, nad sklepieniem. W trzecim dniu wody od lądu na ziemi już. A to jest pierwsze triduum. A w drugim triduum paralelnie te przestworza stworzone w pierwszym triduum zostają wypełnione bytami. Więc światło i ciemności były stworzone w pierwszym, takie obszary, a w czwartym dniu stworzone są słońce, księżyc, gwiazdy. To trochę wyjaśnia, dlaczego to jest później. Tak? Po prostu schemat tego to narzucał. Nie treść, tylko forma. Potem wody pod niebem, wody nad niebem. W piątym dniu temu odpowiada stworzenie zwierzęta powietrzne i wodne. W trzecim dniu wody oddzielone od lądu już na ziemi. I w szóstym stworzenie człowieka i zwierząt. Więc widzimy, że cała ta ozdoba formalna to jest nie to, co autor chciał przekazać. To jest literatura. Natomiast treść to jest to, co o tym mówili moi przedmówcy. I dlatego no, tu chciałbym powiedzieć, że to jest właśnie to dla mnie bardzo ważne w tekście biblijnym, żeby sam tekst do nas przemawiał.
Tak, oczywiście. A ja chcę dodać coś takiego. Mianowicie, kiedy pomyślimy o tym czasach starożytnych, no to właściwie czym świat był wypełniony, jak nam się wydaje, dla ówczesnych ludzi? No nie tylko, prawda, drzewami, wodami, gwiazdami, ale też były wszędzie jakieś siły, duchy, złe duchy, dobre duchy, nie wiadomo jakie jeszcze. I jest rzeczą niesamowitą, to wiem od rabina Salomona, który mnie na to zwrócił uwagę, że w tym tekście, w tekście biblijnym w ogóle nic o tym nie ma. Tam nie ma nic, żadnych bóstw, żadnych duchów, niczego takiego, co jak się wydaje zaludniało wtedy otoczenie, w którym ludzie żyli i dalej tak jest w różnych kulturach, takich bliższych, że tak powiem, natury. I w tym sensie to jest, no, w cudzysłowie rzecz jasna mówiąc, naukowy opis. Że to jest właściwie tylko opis tylko tych bytów, którymi się zajmują nauki przyrodnicze. No i dlatego, i to nas prowadzi do tego drugiego pytania. Mówicie, czy ten opis jest konkurencyjny wobec naukowego, czy w ogóle nie?
Jeśli można by jeszcze tu dorzucić. Powiedziałem, że został zredagowany ten opis w czasie niewoli babilońskiej. Babilończycy zajmowali się astronomią. Tutaj są ślady tego właśnie, ziemia, księżyc i tak dalej. Natomiast poematy, czy mitologia babilońska o stworzeniu świata też była rozbudowana. Tam świat powstał z walki bogów, z pasji, które były, to były uosobienia ludzkich pasji, walka bogów. Tutaj jest wyraźna polemika z tym środowiskiem babilońskim. To wszystko zostało oczyszczone z wielobóstwa. Świat zawdzięcza swoje istnienie woli jednego Boga, monoteizm.
Tak, no niektórzy to właśnie, którzy analizują to w tym duchu, to mówią, że, no, że tam niektóre z tych określeń, takie jak ta otchłań, te hom, to odnosi się do jakichś właśnie bóstw babilońskich czy coś takiego. Więc to wszystko jest możliwe, że takie rzeczy tam są i gdzieś wchodzą w grę, ale naprawdę chodzi właśnie o tę ideę monoteistyczną. No dobrze, ale pytanie, zwracam tutaj jeszcze raz do księdza. Czy to jest opis, który można traktować jako konkurencyjny wobec naukowego opisu? A jak te obecne naukowe, kosmologiczne wyjaśnienia się do niego mają?
No więc już z tego, co powiedzieliśmy, to widać wyraźnie, że nie jest to konkurencyjny opis. Natomiast jak wygląda dzisiejszy, w cudzysłowie, naukowy mit o stworzeniu świata, to jest mit w takim, powiedzmy, przenośnym znaczeniu, bo jest to jednak bardzo silnie eksperymentalne. Otóż oczywiście tu można by zrobić bardzo długi wykład o współczesnej kosmologii. Kosmologia rozwinęła się niejako na naszych oczach, jako nauka eksperymentalna. W tej chwili na orbicie jest satelita, który się nazywa Planck. On został wystrzelony jakieś 2-3 lata temu i przesyła informacje. jego zadaniem jest zbadanie tak zwanego promieniowania tła, które wypełnia cały wszechświat. To promieniowanie zostało odkryte trochę przypadkowo w latach 60. poprzedniego wieku. Poprzednie dwa satelity też badały to promieniowanie, ale ten jest najbardziej wyekwipowany, ma najnowocześniejsze urządzenia. I co to jest to promieniowanie, które on bada? Tak zwane promieniowanie tła albo mikrofalowe promieniowanie tła. Ono było przepowiedziane, jego istnienie było przepowiedziane przez teorię już w latach 40. poprzedniego wieku, że bardzo młody wszechświat był bardzo gorący i można powiedzieć trochę przenośnie mały. Wszechświat się rozszerza, więc od tamtego czasu rozdął się bardzo i był wypełniony bardzo gorącym promieniowaniem. W miarę ekspansji wszechświata to promieniowanie stawało się coraz zimniejsze. Jego temperatura dzisiaj wynosi 2,7 stopni w skali bezwzględnej, w skali Kelwina. I właśnie satelita Planck bada to promieniowanie. Z rozkładu temperatur i temperatur tego promieniowania i rozmaitych innych fizycznych wielkości możemy zrekonstruować fizykę wszechświata, jaka panowała jakieś 300 tysięcy lat po samym wielkim wybuchu, więc niejako na drugi dzień. Jeśli zważymy na to, że też według tych najnowszych danych wiek wszechświata wynosi 13,7 miliardów lat, no to 300 tysięcy po wielkim wybuchu to jest prawie następny dzień po nim. I to możemy badać eksperymentalnie. Napływ danych jest tak olbrzymi, że trudno je jest nadążyć, analizować wszystkie i rekonstruować ten obraz wszechświata. Przedtem możemy teoretycznie zrekonstruować, co się działo w tych 300 tysiącach lat. Chce się zbliżać do początku. Na przykład takim dobrym oknem, które mówi, co się działo wcześniej, jest badanie rozprzestrzeniania pierwiastków chemicznych we wszechświecie. One zostały syntetyzowane, czyli powstały w tych bardzo gorących, wczesnych momentach wszechświata i z proporcji ich możemy sporo odczytać. Nasze teorie, muszę skracać się i upraszczać, sięgają wstecz aż do momentu, mniej wiarygodnie, do momentu 10⁻⁴ sekundy od wielkiego wybuchu. Więc weźmy sobie sekundę, podzielmy ją na 10⁻⁴ części, czyli 10 i 1 i 44 zera, i weźmy jedną z takich części. To jest taki mały ułamek sekundy, nie wiemy, co się działo. Szukamy teorii, no tu mogę też mówić wiele o tym, ale już nie chcę, bo to jest wielka niewiadoma, wielki znak zapytania. To jest ten początek, co się tam wtedy działo. Oczywiście my nie możemy powiedzieć na 100%, czy to był początek, że przedtem nie było nic. Mógł się świat kurczyć, mogło być, ja wiem, inny jakiś świat, który ten świat zrodził. Nie wiemy. Wiemy tylko tyle i to jest wiedza bardzo rozsądnie uzasadniona, że ewolucja naszego wszechświata obecnego trwa około 14 miliardów lat i wszystko się zaczęło od bardzo gorącego i gęstego stanu, który nazywamy wielkim wybuchem, a matematycznie się mówi, że tam była początkowa osobliwość. To jest w takim największym skrócie wizja świata dzisiejsza.
A pytanie, czy te, no niektórzy uważają, że wielki wybuch to właśnie potwierdza jakoś ten biblijny opis świata. Co mi się wydaje bardzo wątpliwe. Co ksiądz profesor o tym uważa?
Takie twierdzenie właśnie, że wielki wybuch potwierdza to, nazywa się fachowo konkordyzmem. I konkordyzm uważa się, że nie jest właściwą metodologią, właściwą filozofią w tym przypadku. Dlatego, że jak powiedzieliśmy, język, pojęcia biblijne czy teologiczne, bo oprócz Biblii można mówić jeszcze w kategoriach teologicznych, czy teologii chrześcijańskiej, czy żydowskiej, czy jakiejś innej, o stworzeniu, że metoda teologii, metoda Biblii jest zupełnie inna od metody nauk przyrodniczych. Metoda nauk przyrodniczych jest stosunkowo prosta. Mianowicie wszystko to, co wykracza poza możliwości stwierdzenia empiryczne, przez empirię się rozumie laboratoryjne lub astronomiczne obserwacje. Wszystko to, co wykracza poza możliwości stwierdzenia empirycznego i ujęcia matematycznego, jest poza zasięgiem metody i o tym się nauka nie może wypowiadać. A jeśli się czasem naukowcy wypowiadają, to wykraczają poza swoje kompetencje i bardzo często mówią głupstwa.
Pani Halino, czy coś...
No, tylko temat... tyle, że przynajmniej tak ja to odbieram, że ten konkordyzm byłby stratą. Dlatego, że gdyby był możliwy, to odbierałby świadectwu biblijnemu jego całkowitą oryginalność, jego związek bezpośredni z rzeczywistością. Uwikłalibyśmy się w teorię, która może się jeszcze bardzo zmienić, może uzyskać alternatywy, może już je ma. Tak czy owak należy do tego porządku opisu świata innego niż ten metafizyczny, poetycki w samym tekście.
No tak, i nie tylko to. Znaczy nauka poza tym elementem empirycznym i matematycznym też ma pewne założenie, które można by określić w ten sposób, że, no, że nie możemy mówić o przyczynach celowych, jak to, prawda, Arystoteles chciał, że wszystko, co wyjaśniamy, wyjaśniamy poprzez przyczynowość, a taką, że coś wcześniejszego spowodowało coś późniejszego. No ale i to jest oczywiście pewne założenie. Natomiast ten biblijny opis wyraźnie zawiera w sobie taką intencję, że jest pewien cel tego stworzenia, prawda? I to jest zupełnie innego typu porządek, który w moim przekonaniu jest niesprzeczny z naukowym, ale zupełnie niesprowadzalny do wszelkich do jakichkolwiek naukowych argumentów. Czy pan ksiądz profesor się zgodzi?
Tak, oczywiście. Z tym, że nie tylko konkordyzm byłby stratą dla religii, dla teologii, ale także dla nauki. Były już przykłady w historii, kiedy rozmaite ideologie, obce nauce, znaczy znajdujące się poza nauką, na przykład filozofie, próbowały wymuszać na nauce jakieś twierdzenia. No i to się zawsze kończyło katastrofą. Takim przykładem tego na przykład jest to, co się działo w Związku Radzieckim, że pewne teorie były zakazane, bo były niezgodne z tamtejszą ówczesną ideologią. Więc to była z kolei właśnie złamanie metodologii naukowej przez obce ciało zewnątrz, było szkodą dla nauki także.
I dodatkowa rzecz jest taka, że, no, że kiedy myślimy o stworzeniu, to też zwykle pojawia się w tradycji teologicznej, żydowskiej, chrześcijańskiej, idea stwarzania ciągłego. Czyli że to stworzenie to nie jest jakiś jednorazowy akt, ale coś, co ciągle trwa. I z perspektywy naukowej można by powiedzieć, że no, to jest tak jak to, że no, nauka zakłada, że są jakieś prawa, które rządzą rozwojem świata czy wszechświata, no to te prawa, no one są i się nie zmieniają, a w każdym razie jeśli się zmieniają, to też można szukać praw czy regularności tej zmiany i można powiedzieć, że to, że one są, no to zostało jakoś no, wprowadzone w taki czy inny sposób i że to jest też rodzaj stwarzania czy dzieła stworzenia, które jest ciągłym stwarzaniem. Czy można tak ująć, czy to jest coś, co, z czym ksiądz profesor się zgodzi?
No mogę to zilustrować takim przykładem. Mianowicie we współczesnej nauce są znane bardzo hipotetyczne, ale niemniej jednak próby pokazania mechanizmu, jak się to mówi pięknie, stwarzania kwantowego wszechświata z nicości. Takim modelem najbardziej znanym stwarzania kwantowego świata z nicości jest model Hartlego Hawkinga. Otóż nie będę opisywał, jak ten model funkcjonuje, ale na początku Hawking i Hartle zakładają, że funkcjonują prawa mechaniki kwantowej i przy pomocy tych praw starają się pokazać, że istnieje skończone prawdopodobieństwo wyłonienia się stanu jakiegoś wszechświata z niczego. Bardzo pięknie, tylko pytanie zaraz się nasuwa, skąd się biorą prawa fizyki. On musi na początku te prawa założyć, bo jakby ich nie założył, no to nie zrobi ani kroku naprzód. I dlatego, ściśle mówiąc, nie jest to stworzenie świata z nicości, tylko z praw fizyki. A prawa fizyki to jest coś niezmiernie misternego, skomplikowanego, potężnego i pytania, skąd się one wzięły. I tu już nauka nie może na to pytanie odpowiedzieć, bo by musiała wyjść poza te prawa, czyli złamać swoją metodologię.
No właśnie, czyli nauka równie jest tutaj nie bezradna, jak ktokolwiek inny i tutaj nie ma przewagi nad teologią akurat w tym względzie. Trzecie pytanie, proszę Państwa, jest, no ja tak włączyłem, żeby coś powiedzieć dodatkowo, co chciałem, mianowicie jaki sens ma to przyjęte w kalendarzu żydowskim liczenie lat od stworzenia świata. Teraz jest rok 5774 od stworzenia świata. Oczywiście można traktować to jako pewną naiwność i pozostałość jakichś już nieaktualnych sposobów rozumienia tekstu biblijnego, że się po prostu liczy tam mniej więcej jak to wszystko wyglądało i wedle opisu biblijnego się sumuje i wychodzi taki wiek. Natomiast jaki jest tego sens? No sens jest taki, że się wpisuje historię Żydów w historię świata. No normalnie kalendarze zaczynają się od jakiegoś ważnego wydarzenia. To, że tutaj tym ważnym wydarzeniem jest stworzenie świata, jest oczywiście czymś bardzo znaczącym. No i tę część można też, czymś można też powiedzieć bardzo takim nieskromnym. Ale w każdym razie chodzi o to, że świat się nie zaczynamy liczyć od momentu, kiedy się coś ważnego zdarzyło w historii Żydów, ale od momentu, kiedy w ogóle powstał świat. Czyli w tym się wyraża przekonanie, że to, co się dzieje z Żydami czy z Izraelem, mówiąc językiem bardziej biblijnym, jest ważne dla świata, a w szczególności dla całej ludzkości. To jest sens tego. I nie wiem, czy tutaj można coś dodać, to chciałem po prostu, że tak powiem, to włączyć. Chyba, że Państwo by chcieli coś. Tak.
Może to podkreśla, jak ważny jest człowiek. I Żyd czy nie Żyd, człowiek. Próbujemy liczyć ludzką miarą ten wiek wszechświata. Oczywiście to z jego fizycznym trwaniem nic nie ma wspólnego, ale moralnie możemy to docenić.
No właśnie, że człowiek jako część stworzenia jest czymś podstawowym, do tego zaraz dojdziemy, ale teraz jest pytanie.
Ja bym tylko dodał tyle, że gdy chodzi o miarę czasu, to w kosmologii to jest bardzo poważny problem, dlatego że czas mierzymy zegarkiem. Zegar nastawiamy według ruchu planet czy gwiazd. A jak nie było gwiazd, no to robi się ekstrapolacje, wykorzystuje się pewne prawa fizyki, na przykład prawa fizyki atomowej, zegary atomowe, zegary kwarcowe, a jak nie było jeszcze atomów. I to jest rzeczywiście duży, duży problem. Te pierwsze sekundy, o których mówimy, to jest raczej czas taki teoretyczny. Tam trudno wsadzić jakiś zegar i mierzyć. Ale to tylko taka drobna uwaga, że z tym kalendarzem i z pomiarem czasu to są naprawdę problemy.
Ale ja zwróciłem uwagę, że to, co ksiądz powiedział, że nie wiadomo jak mierzyć, to jest dokładnie ten sam problem właśnie, który jest przy opisie biblijnym, że jeszcze nie ma słońca, a już się mówi, że to jest drugi czy trzeci dzień, a jeszcze słońca nie ma. To jest dokładnie tak samo jak tam. Nie było atomu, więc nie ma nawet zegara atomowego, więc jak mierzyć czas, prawda? Proszę Państwa, pytanie, jak rozumieć to, że świat jest stworzony? Proponuję, żeby zacząć analizować z takiej perspektywy. Co to by właściwie miało znaczyć, że świat nie jest stworzony? Znaczy, jakie tu są możliwe modele?
No tutaj w starożytności były takie koncepcje i było kilka koncepcji genezy świata. Taka najbardziej rozpowszechniona w starożytności to było to, że chaos jest odwieczny, a demiurg to wszystko uporządkował. No to była ta platońska koncepcja, prawdopodobnie przed Platonem już to jakoś tam funkcjonowało. Czyli stworzenie byłoby porządkowaniem tylko. Inna koncepcja to była taka arystotelesowska, świat jest wieczny. Zawsze tak było. Gwiazdy się obracały. No, pewną modyfikacją tego jest ten świat cykliczny stoików, gdzie jeżeli kiedyś gwiazdy wrócą do tego samego położenia, które już kiedyś zajmowały, to historia zacznie się dziać od nowa. I w następnym cyklu będziemy tu znów siedzieć i dyskutować ten sam problem i tak w kółeczko.
Ja bym dodał, że to jest właściwie, to wynika logicznie z przekonania czy z założenia, że świat jest skończony, że składa się z skończonej liczby elementów i trwa w sposób nieograniczony.
i one jakoś sobie tam krążą, to, że one wrócą z powrotem do tego samego, tej samej konfiguracji jest, nie wiem, czy jest konieczne, ale w każdym razie jest bardzo możliwe, a w szczególności, jeżeli jest skończona dokładność, to przypuszczam, że to jest konieczne. To jest trochę tak jak, oczywiście to mogą być bardzo długie czasy, ale w końcu ta idea się tutaj w sposób bardzo naturalny pojawia.
Że Grecy nazywali wielki rok.
Ta cykliczność się pojawia jako pewien wniosek, z tej, a nie po prostu jako założenie.
I co więcej, jeśli badania ludów pierwotnych, nawet i dzisiejszych, etnograficzne, pokazują, że takim oryginalnym wyobrażeniem czasu u ludów pierwotnych jest nie linia prosta, tak jak u nas, tylko okrąg. Wszystko się zamyka. Są cykliczne rytmy przyrody, rok, wieczór, dzień i tak dalej. I to wyobrażenie generuje czasu okręgu. I dopiero właśnie historycy powiadają, że Biblia wyprostowała czas i potem chrześcijaństwo, które przejęło Biblię. Mianowicie, a u Greków tego nie było, że właśnie moment stworzenia jest momentem, który jakby wyprostowuje to koło, rozrywa je. Jest początek jakiś tam. I no, także tu jest różnych możliwych wersji odpowiedź na pytanie, co znaczy, że świat nie jest stworzony.
Ale widać, że wszystkie te wersje mają swoje trudności czy swoje słabe strony.
Tak, tak.
No, jest początek, ale ta liniowa wersja czasu biblijna też wyobraża sobie pewien koniec. To znaczy, że tak, do czegoś dąży ta historia czy tam proces, prawda, rozwijania się świata. I to coś ma oczywiście wymiar etyczny, o którym już pani Halina wspomniała. Zaraz do tego wrócimy. Jeszcze chcę dodać, że inna koncepcja taka niestworzenia albo taka no pośrednia, to jest ta koncepcja emanacyjna, prawda, że jest...
Neoplatonizm.
Tak, to jest ta neoplatońska. Ale w każdym razie wyraźnie ta biblijny opis stworzenia jest w opozycji wobec nich wszystkich, chociaż oczywiście można go dostosować do emanacyjnej, jeśli ktoś bardzo chce. O tym, czy istnieje coś o tym, czy zaraz wrócimy? Mhm.
Może jeszcze to, że jeśli wrócić do tekstu, to on nam daje, mnie przynajmniej daje jeszcze inną intuicję, to zależności od jedynego. On jeden jest, a wszystko jest, ale nie musiałoby być, nie musi być. Nie ma w sobie tej konieczności, taki mały traktacik Tomasza o wieczności świata przeciwko tym, co szemrzą czy krytykują. Świat mógłby być wieczny, ale byłby także stworzony. Będąc wieczny, byłby stworzony, bo nie jest z siebie. I w to się, jak się w to wpatrzeć, to się jakaś coś wspaniałego się człowiekowi otwiera.
Właśnie, szczególnie, że te neoplatońskie emanacyjne koncepcje, one zakładają właściwie, że świat z konieczności powstaje, że te emanacje to właściwie jest, nie ma tam żadnej woli czy arbitralności, tylko jest ta taka no, nieubłagana logika w tym. No dobrze, o tym, czy istnieje naukowy opis stworzenia, czy tego początku świata, no to już ksiądz profesor właściwie powiedział, że cofamy się do tej 10 do minus 44 sekundy, no i potem oczywiście stajemy bezradni. Tak. Ale no próbujemy dalej, tak?
Tutaj trzeba wspomnieć o tych koncepcjach, ponieważ to bardzo jednak przypomina jakiś taki metafizyczny początek świata, a wielu ludzi nie chce go przyjąć. Są ateistycznie nastawieni.
Znaczy wielu fizyków mówimy, tak?
No, fizyków czy filozofów, nie tylko. Dlatego, między innymi dlatego powstała taka koncepcja, która potem rozwijała się już niezależnie od tych motywacji filozoficznych, że być może istnieje wiele wszechświatów. Nasz miał początek, ale jakiś inny świat przedtem był i tak dalej. I jest tych światów nieskończenie wiele i być może poszczególne światy są skończone w czasie, ale całość jest wieczna. To jest też jeszcze przyczynek do tego, jak rozumieć niestworzony wszechświat. No muszę powiedzieć, że można takie koncepcje sobie wysnuwać, ale trzeba pamiętać, że one wykraczają poza metodologię nauk przyrodniczych, bo te inne wszechświaty są nieobserwowalne. Można, powiedzmy, niektórzy twierdzą, że nasze prawa przyrody sugerują coś takiego. No ale to trzeba mieć dość silną wolę do tego, żeby to tak się dać zasugerować, ale nie ma żadnych sposobów empirycznego potwierdzenia tego, więc to wykracza poza metodę.
Czyli ten wieloświat no może istnieje, ale nie możemy tego potwierdzić ani obalić. Tak. W tym sensie to się zupełnie nie różni od różnych mitologicznych koncepcji.
To jest taka współczesna mitologia.
Współczesna mitologia, która właśnie zakłada, że wszystko musi jakoś być z konieczności, wynikać z jakichś praw matematycznych czy innych, które jesteśmy w stanie sformułować. No i to jest jedna z tych metod, że będą różne tam wartości stałych fizycznych w różnych światach i wszystkie te światy może są, ale żeby się człowiek pojawił, to muszą być akurat te wartości, które są w naszym świecie, a nie inne, prawda? Pani Halinie się to nie podoba, czy właśnie na odwrót podoba?
Nie, bo to już fantastyka jest i pewien rodzaj minimalizmu poznawczego, jaki wyznaje, to ją zupełnie odsyła. Dlatego, że będąc fantastyką jest płaska. To nie jest ta wielka poezja, która mówi rzecz istotną. To jest jakieś takie nasze ścibolenie.
Ja to zróbmy z tego wielką poezję. Przypomnę Leibnica i jego ideę wielu światów. Leibniz stwierdził, że przynajmniej teoretycznie i możliwych światów jest nieskończenie wiele. Niekoniecznie istniejących, możliwych. I teraz Pan Bóg, wybierając świat do stworzenia, miał, jako wszechwiedzący, miał tą wizję wszystkich możliwych światów. I co? I wybrał najlepszy. I tu jest odpowiedź, czy próba odpowiedzi znanej na to pytanie, dlaczego jest zło. Dlatego, że zło i dobro nie jest czymś w danym świecie absolutnym, tylko powiedzmy, jeżeli ten wąż ma jakoś żyć, to musi się odżywiać i tak dalej. Są różne możliwe warianty czegoś takiego i Pan Bóg wybiera wariant najmniej złośliwy, ale nie sam w sobie, tylko w połączeniu ze wszystkimi innymi możliwymi zdarzeniami we wszechświecie. I Voltaire,
to jest tajemnica, bo tego nie ogarniemy.
Tak, oczywiście. Voltaire się z tego wyśmiewał, że co to jest za najlepszy świat z możliwych, to jak wyglądają te gorsze. No, ale on po prostu nie rozumiał idei Leibnica. Bardziej tak matematycznie mówiąc to, że Pan Bóg rozwiązywał zadanie optimum. Jaki wybrać optymalną możliwość wszystkich? Nie najlepszą, bo to się nie da, bo ona by generowała sprzeczności, tylko z wszystkich uwarunkowań te najbardziej optymalną.
No i to nas prowadzi do następnego, jednego z już ostatnich tych pytań, mianowicie no, co to znaczy właściwie, jak już o tym nieraz wspomnieliśmy dzisiaj, że jest powiedziane w opisie biblijnym, że to było dobre, prawda? Po każdym dniu jest powiedziane, że to było dobre, tam jest jeden wyjątek, dzień drugi, bo być może dlatego, że to nie jest jakby zakończona robota, ale w każdym razie jest powiedziane, że to było dobre. I czy istnieje jakikolwiek naukowy odpowiednik tego sformułowania, chociażby no, w bardzo luźnym sensie czy metaforycznym, czy właśnie nie?
No, na ogół się mówi, że wartości, czyli kategoria dobra i zła, są poza zasięgiem metody empirycznej. No i z tym się trzeba zgodzić. Oczywiście w jakimś tam sensie można mówić, że ta stal jest dobra do produkcji mostu, ta nie, ale to jest dobroć taka bardzo w technicznym tego słowa znaczeniu. Natomiast etycznie jest rzeczywiście poza zasięgiem. Aczkolwiek nie można zamykać oczu na to, że sama nauka może być wartością. Że wartość poznawcza nauki jest duża, że racjonalizm jest wartością, a irracjonalizm nie jest. Więc sama nauka nie mówi nic o wartościach, ale jakoś je suponuje w tej metawarstwie może.
No właśnie, więc to było dobre. No i teraz pytanie, czym się różni opis stworzenia człowieka, czyli to, co jest powiedziane na ten temat, od tych innych? No wiemy.
Ja jeszcze może tak, na poprzedniego. Mianowicie nie tak dawno przeczytałem książkę. To jest stare pytanie znowu z Leibnica. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Pytanie, które bardzo gnębi filozofów i właśnie odpowiedzią na to pytanie jest idea stworzenia. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Gdyby nie istniało nic, byłoby najprościej. nie byłoby żadnych pytań, a nie miałby ich kto zadać w ogóle. A jednak istnieje i to takiego coś bardzo wielkiego, skomplikowanego. I wyszła książka pod mniej więcej takim tytułem Dlaczego istnieje raczej coś niż nic w Yale University Press, zbiorowe dzieło. I tam różni filozofowie, fizycy się wypowiadają na ten temat. Jedni uważają, że to pytanie nie ma sensu, inni, że jest najgłębsze ze wszystkich. Ale jest też taka część tej książki, w której redaktorzy zadają pytania właśnie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic. I jeden z uczestników, jeden z redaktorów zresztą tej książki, bo tam było ich dwóch, powiada tak, że najbardziej mi odpowiada odpowiedź na pytanie, istnieje raczej coś niż nic, bo to jest dobre.
A mnie się coś objawiło właściwie teraz, jak was słuchałam, że może to, że powiedział, że dobre, widział, że dobre, to właściwie jest inny sposób powiedzenia, kocham to. Czyli Bóg swoje stworzenie zaoprobował, znaczy pokochał. Kiedy ja coś kocham, to mówię, że to dobre.
No tak, ale i to jest ostatnie pytanie z tej serii. I wracam do niego. Co jest powiedziane po stworzeniu człowieka? Że to było bardzo dobre, jak wiemy. W całej żydowskiej tradycji to niesłychanie mocno się podkreśla. No nie, to trzeba bardziej jednak trochę podkreślić, że to jest powiedzenie czegoś trochę innego niż to, że to jest dobre. No więc albo chodzi o to, że już jest całość zakończona, to jest ta jedna z tych głównych interpretacji i no razem z człowiekiem już mamy, że tak powiem, całą obsadę załatwioną i niech teraz to się dzieje i oby to jak najlepiej szło. Albo można powiedzieć więcej, że bardzo dobre dlatego, no, że właśnie teraz jest człowiek, czyli poza tym, że to wszystko idzie wedle tych praw, które zostały narzucone, czy sformułowane, czy wszczepione w to, to teraz jest człowiek, który ma wolną wolę i albo będzie postępował wedle jakichś zasad, praw czy innych, które są mu okazane, bądź których się domyśla, albo nie. I że to właśnie, że ma wolną wolę, a więc może być zły i może grzeszyć, to jest bardzo dobre.
No, można tutaj przywołać inny tekst z Księgi Rodzaju, że na obraz i podobieństwo Boże został człowiek stworzony i dlatego jest bardzo dobry.
A czy nie jest bardzo dobry dlatego, że może z nim właśnie zaistnieć coś zupełnie przedziwnego? Może zaistnieć wzajemna miłość stworzenia i Boga. Gdyby człowiek nie miał wolnej woli, to mówienie o tym, że on kocha, byłoby jakieś bardzo naciągnięte. Ale skoro ma wolną wolę i wybiera w tą stronę, no to zaczyna istnieć rzecz naprawdę najbardziej dobra, najbardziej wspaniała, najbardziej ukochana.
Wtedy Bóg się może cieszyć, prawda?
Jeszcze ja? Musi odpocząć.
Musi odpocząć, właśnie. To jest ta kolejna rzecz, ale to do tego może wrócimy. I myślę, że jest teraz dobry moment i to jest zgodne z naszym harmonogramem, że teraz będzie czas na wypowiedzi, pytania czy jakieś krótkie. Jak Państwo wiedzą, my tu mówimy bardzo krótko i w sposób zdyscyplinowany, więc bardzo proszę, żeby wszyscy się dostosowali. I bardzo proszę, jeśli ktoś chce, tutaj ktoś miał być z mikrofonem tam do pana. Czy ktoś tutaj może mikrofon podawać? Jest ktoś taki? Jest pani, tak. A ten mikrofon to będzie to, co ja trzymam w ręku, tak? Obawiam się.
Ale my się podzielimy.
Może nie, może ja jednak będę ewentualnie komentował. Także będziemy się dzielić. Dobrze, tam pan w drugim rzędzie, bardzo proszę.
W mojej świadomości jestem informatykiem, nie jestem filozofiem, nie jestem teologiem. W mojej świadomości tkwi takie pojęcie, że Bóg jest poza czasem, poza przestrzenią. Jak to się ma w stosunku do nauki, czy w ogóle do pojęcia? Znaczy takie sformułowanie ma sens po pierwsze, a po drugie jak ma się w stosunku, jak ustosunkowuje się do takiego, jeżeli ma sens to co powiedziałem, to jak się ustosunkowuje do tego teologia i nauka.
to twierdzenie, że Bóg istnieje poza czasem i poza przestrzenią jest właśnie wypracowane przez teologię. Ta doktryna sięga świętego Augustyna, który właśnie rozwijał to, chociażby w wyznaniach chyba w 12 księdze. A najbardziej klasyczną takie określenie wieczności jako wiecznego teraz, że Pan Bóg istnieje poza czasem, a nie w czasie, no to pochodzi od Boecjusza. A jak się na to nauka zapatruje? Otóż to są znowuż łamigłówki nauki z czasem, z problemem czasu. Schrödinger, jeden z twórców mechaniki kwantowej, zadał sobie kiedyś pytanie, co nauka dała najbardziej wartościowego dla religii. I odpowiedział, że właśnie problem czasu. Mianowicie w jego czasie, o czasie mówiła termodynamika, nauka o cieple. Według termodynamiki czas jest wielkością statystyczną. Nie będę tego szczegółowo uzasadniał, ale powiedzmy zabiegiem statystycznym jest tasowanie kart. Można potasować tak talię, ale nie można potasować asa pikowego jednego. I dlatego według tej koncepcji termodynamicznej, jeśli mamy jednostkę fizyczną, jakąś elementarną cząstkę jedną, to tam nie może być wpłynięcia czasu, bo tam nie ma statystyki. A czas jest związany z entropią, ze statystyką. Dzisiaj byśmy do tego dodali jeszcze wiele różnych ciekawych osiągnięć fizyki wysokich energii, fizyki cząstek elementarnych, które sugerują, że na głębokim poziomie z czasem się dzieją dziwne rzeczy, albo w ogóle może czas nawet nie istnieje. Na przykład znane wszystkim, przynajmniej ze słyszenia, antycząstki. To są cząstki, można je tak interpretować, to są cząstki, które żyją w czasie, który płynie w przeciwnym kierunku, z teraźniejszości w przeszłość. Więc dziwne czasowe łamigłówki. W tej chwili, gdy się poszukuje tej teorii, która by opisywała to 10 do minus 44 sekundy, tak zwanej kwantowej teorii grawitacji, to właściwie większość tych roboczych modeli powiada, że na tym poziomie fundamentalnym nie ma ani czasu, ani przestrzeni, że czas i przestrzeń się wyłaniają dopiero później. No i to może nie wprost, ale bardzo popiera tą starą doktrynę o istnieniu poza czasem, bo skoro nawet w świecie fizycznym być może są takie obszary, gdzie nie ma czasu i przestrzeni, to tym bardziej Pan Bóg pewnie sobie istnieje zupełnie w inny sposób, niż nam się to może wydawać.
Tak, to oczywiście jest zgodne z całym przesłaniem tradycji żydowskiej, że Bóg powołał, no, w inny sposób i zupełnie inaczej może musi być pojmowany w innych kategoriach niż to wszystko, co w świecie przyrodniczym. Kto następny? Bardzo proszę, tu jest pan.
Jaka jest definicja czasu księdza profesora? I pytanie drugie, czy czas istniał przed stworzeniem świata, bo są różne koncepcje, i czy czas istnieje w wieczności?
I czy czas?
Czy czas istniał przed stworzeniem świata i czy czas istnieje w wieczności?
Wieczności. Definicja. Filozofowie lubią podawać definicję. Fizycy tylko wtedy podają definicję, jeśli chcą podać jednostkę miary. Więc można zdefiniować centymetr, można zdefiniować energię, jednostkę, erg czy kilogram. Natomiast nie można, czas jako tak, jako pojęcie się w fizyce po prostu nie definiuje. To jest przez skonstruowanie odpowiedniego zegara. Oczywiście w teoretycznej warstwie fizyki czas występuje jako pewna zmienna. Jako pewna zmienna, niezależna w różnych funkcjach i tak dalej, ale po prostu rezygnuje się z definiowania tak, jak to robią filozofowie, bo często się uważa, że to jest tylko walka o słowa. Teraz tak, czy istniał czas przed stworzeniem świata? No to właśnie, krótka odpowiedź jest, nie wiemy. Ale z tego, co mówiłem przed chwilą, wynika, że pierwsze... język ludzki jest cały uczasowiony i trudno mówić bez pojęcia czasu, ale pierwsze chwile istnienia czasu, istnienia świata prawdopodobnie były bezczasowe, czyli wtedy pojęcia wcześniej, później nie mają sensu, jeśli nie ma pojęcia czasu. I prawdopodobnie taki był ten pierwszy etap istnienia wszechświata. Natomiast czy istnieje czas w wieczności? No to właśnieśmy przed chwilą mówili, że wieczność raczej jest istnieniem poza czasem niż czasowym istnieniem. A tak naprawdę to po prostu nie wiemy.
Nie wiemy. Zresztą trzeba by zdefiniować wieczność, to również jest nieproste. Bardzo proszę, kto chce. Pan może oczywiście po raz drugi, ale też widzę, że aha.
Helena Jędrzejczak, ja mam raczej krótką refleksję, bo kiedy mówili Państwo o rachubie czasu i o tym, że w Biblii, w Starym Testamencie ona jest liczona od stworzenia świata przez Boga i mówili Państwo o tym, że jest to dowartościowanie człowieka. Ja odniosłam raczej wrażenie, że to jest akt wielkiej pokory, ponieważ to żadne ludzkie wydarzenie nie jest początkiem tej rachuby, tylko moment, w którym to Bóg stworzył świat. I jednocześnie to pokazuje równość wszystkich ludzi wobec tego aktu boskiego stworzenia, bo Bóg stwarza go w jednym momencie dla wszystkich ludzi i to naród wybrany Izrael wie, od kiedy go liczyć, ale żaden moment jego historii nie jest tym dniem, tym wydarzeniem, który kazałby liczyć czas wszystkim innym ludziom. Więc z jednej strony Bóg tutaj dowartościowuje człowieka. Nie wiem, od którego dnia liczymy te lata od stworzenia świata, czy od tego dnia, kiedy Bóg stworzył człowieka, czy kiedy stworzył niebo i ziemię. Ale każdy człowiek, niezależnie od tego, czy pochodzi z Izraela, czy z innego narodu, jest równy wobec tego i nikt nie jest tutaj uprzywilejowany.
No tak, zresztą oczywiście inne są argumenty za równością.
Do tego. No mnie się bardzo podoba to, co pani powiedziała. Jestem gotowa myśleć również tak.
Inne w Biblii oczywiście przesłanki mówiące o równości, takie jak to, że jest jeden człowiek stworzony, prawda, mężczyzną i niewiastą, a potem jest ten opis taki bardziej techniczny, jak to mogło wyglądać. Ale w sensie, że jest od jednego człowieka, potem, że wszyscy się wywodzimy od jednej rodziny, Noego, prawda, i w tym sensie jesteśmy wszyscy jedną rodziną, co tak dodam przy okazji, chociaż to nie jest nasz temat dzisiejszy, to z naukowych przesłanek nie wynika, prawda, bo naukowo można powiedzieć, że są jakieś różne gałęzie w tym drzewie ewolucji, są jacyś Denisowianie i inne takie ludzkie, czy właśnie nieludzkie, a pseudoludzkie, hominidalne grupy, które mogły powstawać i kto wie, jak to jest potem wymieszane. Więc z naukowego punktu widzenia wcale nie jest oczywiste, że jesteśmy tacy równi, a z biblijnego jak najbardziej, to jest założone. Ale to nie jest nasz dzisiejszy temat. Jakieś inne wypowiedzi? Tu pan.
Tak, niestety, ale nie mogę jakby nie przywołać Darwina. Jeżeli nawet przyjąć, bo tak, jeżeli przyjmiemy...
Ja nie bardzo widzę, to tak? Kto mówi? Gdzie jest osoba, która mówi? Bo tam jest inny mikrofon, tak, rozumiem. Bardzo proszę, słucham.
Jeżeli przyjąć założenie, że świat został stworzony w wyniku boskiej interwencji, powiedzmy w czasie Wielkiego Wybuchu, to co ksiądz profesor uważa na temat powstania życia, czy jakby była to kolejna boska interwencja i życie zostało stworzone na zasadzie inteligentnego projektu, czy też Bóg stworzył życie na zasadzie tego, co Dawkins nazywa projektem Boeinga 737, czyli przypadkowego mieszania się bulionu pierwotnego.
To jest kolejny ogromny problem. Koncepcja inteligentnego projektu, chociaż usiłuje się przedstawić jako koncepcja naukowa, naukową nie jest. z punktu widzenia kosmologicznego teoria ewolucji życia wpisuje się w teorię ewolucji wszechświata. Bez ewolucji wszechświata nie byłoby ewolucji życia. Dzisiaj wiemy doskonale, jak powstawały pierwiastki chemiczne, jak powstawały cząstki elementarne, jak z nich powstawały pierwiastki chemiczne. Jądra pierwiastków takich jak wodór i hel powstały w pierwszych 2 lub 3 minutach po wielkim wybuchu. Wtedy były warunki do syntezowania się tych jąder i wtedy powstały też śladowe wielkości pierwiastków nieco cięższych. Natomiast wszystkie inne pierwiastki chemiczne powstały przez syntezę jąder lżejszych pierwiastków wewnątrz gwiazd. I te gwiazdy potem wybuchały, zanieczyszczały środowisko tymi już przepalonymi pierwiastkami. Z tych popiołów tworzyły się następne generacje. I żeby powstał węgiel, który jest nośnikiem chemii organicznej, trzeba było 2 lub 3 generacji gwiazd. I taką właśnie gwiazdą 3. lub 4. nawet generacji jest Słońce. I dopiero na Słońcu mógł powstać węgiel i dzięki temu węglowi myśmy powstali. Więc ewolucja biologiczna jest jednym z włókien ewolucji kosmicznej. I tu jest ta jedność człowieka z wszechświatem. Ja tu widzę właśnie potężną metaforę biblijną, że człowiek jest z prochu ulepiony ziemi, z gliny wszechświata, z tej materii wszechświata. To jest, jeśli się popatrzymy na rękę swoją i pomyślimy, że te atomy, z których ręka jest zbudowana, były w kilku generacjach gwiazd, to niejako poczuć można, że jesteśmy z tej gliny wszechświata zrobieni. Więc ja nie widzę potrzeby, żeby uciekać się do jakiejś pseudonaukowej teorii inteligentnego projektu, kiedy o wiele piękniejsza jest teoria ewolucji i stworzenia świat stwarzany nieustannie drogą właśnie tych praw naturalnych, tak jak to przed chwilą dyskutowaliśmy.
Tutaj jest głos, czy jeszcze tam, jeżeli tam gdzieś, tutaj są 2 w pierwszym rzędzie, więc bardzo proszę.
Właściwie nie wiem, jak zadać to pytanie, ale są rabini, którzy nauczają, że ten dzień 7 jest jakby poza czasem, że w judaizmie szabat, dzień 7 jest bardzo, bardzo istotny, a w chrześcijaństwie właśnie nie rozumiem, że niektóre wyznania chrześcijańskie bardzo duży nacisk kładą na ten dzień 7 i obchodzą szabat podobnie jak Żydzi. A znacząca część chrześcijan jakoś nie przywiązuje aż takiej wagi do tego dnia 7. Chciałbym się zapytać o stosunek księdza profesora właśnie do szabatu, do dnia 7. Dziękuję.
Bardzo trudne pytanie. No rzeczywiście dzisiaj świat jest ześwietrzał i wiele godnych polecenia tradycji religijnych po prostu nie są przestrzegane. Ale ja myślę o znaczeniu szabatu może lepiej być. Stanisław,
ja mogę coś dodać oczywiście. No, że jest poza czasem, to nie jest dobre określenie, bo rzecz jasna mamy ten cykl 7-dniowy normalny w czasie. Natomiast ono tyle ma być wyjęciem z normalnego funkcjonowania w czasie. No, taka jest idea i tak to jest w judaizmie postawione, że to jest wyjście ze zwykłego funkcjonowania i jak to się mówi, przedsmak życia wiecznego, czyli takiego poza tym normalnym gonitwą spraw, które prawda, załatwiamy jedne po drugich. No i to w jakim stopniu to się udaje robić, to już zależy od każdego, kto się w to angażuje, ale w każdym razie to jest oczywiście niesamowita idea, która wyróżnia Żydów od nie wiadomo jak dawna. Ale tutaj dodam jeszcze coś takiego. No, pytamy, to jest to nasze pytanie zasadnicze, czy to wszystko ma znaczenie dla nas i teraz. Już chciałem powiedzieć, że jakby takim najbardziej praktycznym skutkiem tego opisu biblijnego właśnie jest to, że mamy cykl tygodniowy, prawda? Że świat i nasz świat ludzki się organizuje wedle cyklu tygodniowego. Jest ten dzień 7 wypoczynku. No, on, czy to jest szabat, czy to jest niedziela. W każdym razie, że jest cykl 7-dniowy.
I to w ogóle nie jest nic naturalnego. Proszę zwrócić uwagę, w naturze nie ma cyklu siedmiodniowego. No można jakoś w przybliżeniu mówić, że to jest tam jedna kwadra miesiąca cyklu tego księżyca, ale tutaj prawda nam chodzi nie o to, tylko o taki absolutnie bezwzględny cykl siedmiodniowy, którego nie można w żadną miarą zmienić. To znaczy no jest nie do pomyślenia, żeby po poniedziałku nie następował wtorek. To po prostu nikt z ludzi, którzy są w kręgu cywilizacyjnym, którego podstaw jest Biblia, tego nie dopuści, bo to, no to jest nie do wyobrażenia, prawda? I to w ogóle nie jest nienaturalne, ale w jakimś sensie nami rządzi. Można powiedzieć, że to jest taki najbardziej już nieusuwalny, czy najtrudniej usuwalny może element naszego świata społecznego, który ma bezpośrednio biblijne pochodzenie właśnie z tego tekstu, który jest naszym podstawą
rozmowy. W czasie rewolucji francuskiej zreformowano kalendarz i tydzień był 10-dniowy, ale to się załamało bardzo szybko i wrócono do starego kalendarza. Ja bym chciał jeszcze przypomnieć jedną rzecz, że nie wprawdzie w tym momencie w Księdze Rodzaju, tu gdzie czytamy, ale w innych miejscach w Biblii jest jeszcze rok jubileuszowy, 50. Bardzo ciekawy, bo na przykład kto skupił rolę, to w 50. roku musiała wrócić do właściciela. No z tego niewiele dzisiaj, nie wiem jak jest w judaizmie w tej chwili, ale w chrześcijaństwie to są tylko lata jubileuszowe, że się obchodzi no, wielki jubileusz, tam się zamurowuje czy odmurowuje jakąś bramę w Watykanie i jest rok jubileuszowy, ale to tylko takie świętowanie z tego zostało.
Przy czym to jest 7 razy 7, trzeba rozumieć, 7 razy 7 upływa i wtedy jest tak, ten następny rok. Tak. Tak, no to rzeczywiście jest też niesamowita idea, ale ona... No, jest w pewnym sensie przezwyciężana, chociaż no, dawniej ona funkcjonowała. Następne wypowiedzi. Tutaj są w pierwszym rzędzie, nie wiem kto tu chodzi.
Ja tutaj mam mikrofon.
A jeszcze tam jest, dobrze. Tam, a potem będzie pan. Bardzo proszę.
To znaczy, może na takim trochę głębszym poziomie, bo jakby od początku mnie zastanawiało to podejście do czasu, ale w trakcie dyskusji jakoś tak bardziej zwróciłem uwagę na pojęcie dobra. I tak się mówi, że Bóg jest miłością, prawda? I jakby tak się zastanawiam, czy... Bo można to interpretować w ten sposób, że to było dobre, że w jakiś sposób, nie wiem, Bóg był zadowolony ze swojego stworzenia. A czy nie powinno się jakoś tego bardziej interpretować w ten sposób, że było to wyrazem miłości Boga, tego, że On właśnie jest miłością. I czy stworzenie można interpretować jako wyraz miłości Boga, że Bóg, który jakby był wieczny, w jakiś sposób poza czasem, tworzy to wszystko z wyrazu jakby miłości, nie wiem, do człowieka, tak, który był na jego podobieństwo. Czy w ten sposób można interpretować właśnie stworzenie świata?
No ja myślę tak, jak pan mówi. Oczywiście każdy znajduje własny rodzaj słów do tego, żeby to powiedzieć, ale sądzę, że w tym jesteśmy razem i że dlatego właśnie takie spotkanie, jak to jest dla mnie jakąś cząsteczką szabatu, że my się odrywamy od tego całego rozbiegania na tą godzinę i przyglądamy się temu, że Bóg nas kocha. Ci, którzy to potrafią, a inni mogą sobie myśleć inaczej, ale mogą też spróbować lepiej zrozumieć tych, którzy, dla kogo bardzo ważne jest to powiedzenie, że jesteśmy dziełem miłości.
Moje pytanie będzie dotyczyło matematyczności świata. W 2007 roku profesor kosmologii jednej z najlepszych uczelni świata MIT opublikował pracę Mathematical Universe, w której postuluje, czy stawia taką hipotezę, że świat jest matematyczną strukturą. Nie tyle opisem tej struktury, co matematyką, która jakby emanuje na całą rzeczywistość. Ona jest tą rzeczywistością. I teraz ma ukazać się niedługo na początku przyszłego roku jego pierwsza książka na ten temat. Krótko przytoczę może historię jakichś podobnych poglądów od Pitagorejczyków, którzy mówili, że wszystko jest liczbą, mieli oczywiście na myśli trochę co innego. Następnie Galileusz, mówiący o wszechświecie jako księdze zapisanej w języku matematyki. słynny problem Wignera, laureata fizycznego Nobla, the unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. Oraz jeszcze
aż do Wolframa, który właśnie.
Polskiego nawet profesora Lasoty, który mówił, że wierzy w to, że rzeczywistość jest strukturą matematyczną, nie tyle opisem, co samą strukturą. Proszę się, znam poglądy profesora Hellera i wydaje mi się, że on nie stawia tego kroku ku temu, żeby powiedzieć o matematyczności, a byciu matematyką. Jeszcze tylko może w kontekście tego pytania Leibnica, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, czy jak ja wolę ujęcie, dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje. Na gruncie hipotezy matematycznego wszechświata uważam, że możemy odpowiedzieć, nie popadając w paradoksy przyczynowości, czy celowości, lub jakiegoś sensu przez duże S, ale właśnie tą neoplatońską emanacyjność, czyli dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje. Ponieważ jest matematyczną emanacją nieskończonej losowej nicości. Dziękuję.
Kolejny temat na całą nocną dyskusję. Ja rzeczywiście wyznaję tezę o matematyczności świata i wiele rzeczy na ten temat pisałem. Problem jest rzeczywiście złożony. Jak się spotka dwóch matematyków o filozoficznym nastawieniu, to zawsze dyskutują, czy matematykę się tworzy, czy odkrywa. I ci, którzy twierdzą, że się ją odkrywa, nazywają się platonikami, że jest jakiś niezależny od naszego poznania świat matematycznych tworów, czy to będą obiekty, czy struktury. I my tylko w matematyce odkrywamy ten świat. Robimy wycieczki w głąb tego świata, tak jak geograf w głąb lądu. Natomiast ci, którzy twierdzą, że tworzy się matematykę, no to mówią, że ludzie to wymyślają. Specjaliści od nauk mózgowych często mówią, że wszystko można wytłumaczyć, że to my tworzymy sobie tak. Otóż jest ta koncepcja, że świat jest matematyczną strukturą, jest mi rzeczywiście bliska, aczkolwiek jest tu pewien problem. Mianowicie morze wszystkich, czy ocean wszystkich struktur matematycznych jest nieskończony, jest potężny i jest ja wiem, tylko do Pana Boga go można przyrównać. My znamy maleńki fragment, który ciągle się poszerza, notabene. Natomiast prawdopodobnie jest jednak tak, że świat, przynajmniej ten, który mamy do dyspozycji w fizyce, on jest realizacją tylko pewnych struktur matematycznych, nie wszystkich możliwych. I teraz powstaje pytanie, co wyróżnia te struktury, które powiedzmy są naszym światem, od tych, które nie są. I to jest problem bardzo złożony filozoficznie, z wiele filozoficznych koncepcji i kierunków, które na to starają. Wiele publikacji na ten temat jest. No, trudno by w tej chwili robić jakiś wykład na ten temat. Ale jest to poważny problem rzeczywiście taki filozoficzny.
No, ale jest oczywiście prawdą i to pan chyba do tego nawiązywał, że w tej zaawansowanej fizyce współczesnej matematyka jest tak ważnym narzędziem, że się domyślamy, czy twierdzimy, że coś tam istnieje, jeśli to nam wychodzi z naszych rozważań matematycznych włącznie, a nie z jakichś innych. Eksperymenty są, ale one są częścią jakiejś bardzo skomplikowanej struktury, która jest zasadniczo matematyczna.
Ja nie wiem, czy pan do tego człowieka nawiązywał z MIT, mianowicie Tegmark się nazywa.
Max Tegmark.
On jest uważany trochę za enfant terrible. Takich filozofów, bo on twierdzi skrajnie, że jaką tylko sobie wymyślimy matematyczną strukturę, to ona gdzieś rzeczywiście jest realizowana jako jakieś przejście. I to wszyscy uważają, że to jest troszkę too far.
Chciałem powiedzieć, że recenzja jego książki, która ukaże się na początku przyszłego roku, otrzymała pozytywne recenzje profesora Rogera Penrose'a oraz profesora Briana Greena, także ta koncepcja może coraz szersze kręgi zataczać. Uważam, ta książka ukaże się 7 stycznia.
Z tym, że koncepcja Rogera Penrose'a z kolei, która też jest, on jest bardzo zdecydowanym platonikiem, jest dosyć krytykowana. No ale tak. Tu wchodzimy w, inny, w inną w dziedzinę.
Trochę inną dziedzinę, chociaż bardzo ciekawą, no oczywiście też dla niektórych z nas chociażby.
Aczkolwiek ja się z Penrose'em zgadzam, no więc.
A no ja tu wspomniałem Wolframa, bo pan akurat go nie wspomniał, bo Wolfram to jest taki bardzo wybitny też matematyk, który uważa, że świat jest w zasadzie automatem skończonym. Tylko, że sam automaty skończone już tworzą tak skomplikowane struktury, że wystarczy taki odpowiedni zaprojektować i że już z tego cały nasz wszechświat wyjdzie razem z nami w nim. Więc tego typu skrajne koncepcje się pojawiają.
Pan Bóg do stworzenia świata używał programu matematyka.
On jest twórcą takiego najbardziej znanego i używanego przez matematyków programu do matematycznych obliczeń, ten Wolfram. Ale w każdym razie, no tak, więc można tak widzieć, ale z kolei krytycy mówią, no to jest trochę tak, jak gdyby stolarz mówił, że księżyc na pewno musi być z drewna. No każdy zna swoje tworzywo, ale czy to naprawdę tak jest?
Ja bym chciał zadać pytanie bardzo konkretne o grawitację. Otóż to jest chyba jakaś ironia, że ta siła, to oddziaływanie, które jest tak dostępne w sensie możliwości badania, właściwie wymyka się spoza tych najnowszych, czy najlepszych, czy najpełniejszych teorii, które tłumaczą wszechświat. Wydaje się, że chyba nawet i ta teoria standardowa, ona jakoś wobec grawitacji czuje się bezradna. I bardzo jestem ciekaw opinii księdza profesora na ten temat, jak czy w jakim czasie można wręcz myśleć o tym, aby tę grawitację włączyć do teorii, która tłumaczy cokolwiek, jeśli tak można powiedzieć. A poza tym to pozwolę sobie na takie dwie króciutkie refleksje. Być może to, że zadajemy pytania, pytamy, to jest właśnie dobre we wszechświecie. A poza tym to nie jest tak, że jeśli już schodzimy do tego poziomu 10 do minus 34 czy 40, to czy nie grzeszymy pychą, zaglądając Panu Bogu jakby na ręce patrząc i wchodząc w świat czy w tajemnicę, której nie jesteśmy godni poznać. Być może zaczynamy konkurować z Panem Bogiem o coś, no właśnie. Bardzo dziękuję.
Znaczy, ja może zacznę od tego ostatniego, że żeby zajrzeć Panu Bogu w rękę czy w rękaw właśnie w tych pierwszych 10 do 44 sekundy, to trzeba mieć straszliwą pokorę. Bo tam człowiek się uczy pokory, że naprawdę niewiele wiemy. Natomiast gdy chodzi o grawitację, to nie jest całkiem tak, że ona nie została zrozumiana i nie wprzęgnięta do służby. Mianowicie pierwszą teorią fizyczki nowożytnej to była teoria Newtona, teoria grawitacji, na której się opiera no, cała fizyka współczesna. Cała kosmologia dzisiejsza, cała astrofizyka dzisiejsza opiera się na ogólnej teorii względności, która jest teorią grawitacji. Także cała ta rekonstrukcja wszechświata, o której mówiliśmy, to jest teoria grawitacji. Jeżeli nie wiemy tych pierwszych ułamków sekundy, to właśnie dlatego, że na tym progu, tak zwanym progu Plancka, tam załamuje się tradycyjna ta einsteinowska teoria grawitacji, trzeba nowej, kwantowej i tej nie mamy. Ale dlaczego trzeba? Bo grawitacja jest siłą słabą bardzo. I w odległościach kosmicznych materii jest dużo i ta grawitacja niejako przeważa nad innymi oddziaływaniami, na przykład nad elektrycznym, dlatego że elektryczne plusy i minusy się znoszą, a grawitacja nie i działa w nieskończoność, na nieskończone odległości. Natomiast gdy wchodzimy do fizyki atomowej czy cząstek elementarnych, to grawitacja pomiędzy dwiema cząstkami elementarnymi jest straszliwie słaba i praktycznie we wszystkich zastosowaniach nie potrzeba jej uwzględniać, bo ona jest za słaba. Ale tam, gdy świat był bardzo, bardzo gęsty, to ona odgrywa rolę, no ale ta nasza obecna teoria się załamuje. Także de facto nie wiemy bardzo niewiele. Aczkolwiek no, cała sensacyjna część fizyki to szuka tej teorii kwantowej grawitacji, dlatego o niej tyle
ale ja się jednak, że tak powiem, zdziwię. No a przecież jest cała ciemna materia i te wszystkie rzeczy.
Ciemna materia to została odkryta właśnie przez grawitację, ale tą wielkoskalową.
Tak.
bo się nie zgadzał, że tak powiem, bilans grawitacyjny tego, co widzimy, że się porusza i tego, co wynika z wzorów. I dlatego musi być jakaś ukryta, ale to są makroskopowe wielkości.
No tak, ale to znaczy, że jednak czegoś bardzo istotnego nie wiemy, bo oni to właśnie coś trudno powiedzieć. Jak
ale rozumiem. Czy to właśnie nie wiemy? Wiemy, że nie wiemy dzięki grawitacji.
Tak. Ja chciałem... Tak?
Proszę bardzo. Tak.
Chciałem powiedzieć, że unika pan jednego z najważniejszych chyba problemów w tych kwestiach, które fizycznych, a mianowicie fizyki kwantowej. Czy właściwie to dyskutowaliśmy o przestrzeni i czasie i w zasadzie to mechanika kwantowa pokazała nam, że te pojęcia są bardzo antropomorficzne i w zasadzie one się załamują i w latach 20., 30. do dzisiaj właściwie jest problem obserwatora i pomiarów nie do końca wyjaśniony. I dlaczego ta cała teoria fizyczna jest taka sprzeczna z ludzką intuicją, to że cząstki mogą być w dwóch miejscach jednocześnie, poruszać się różnymi kanałami jednocześnie i tak dalej. I że jedynie właśnie możemy to obserwować w trakcie pomiaru tak zwanego, czy obserwacji. Innymi słowy, bez obserwacji nie byłoby wszechświata. Bez obserwatora nie byłoby wszechświata. Bez obserwatora nie byłoby zdarzenia.
Proszę zadać pytanie zamiast robić wykład.
Pytanie jest tutaj oczywiste, że jak można pogodzić te teorie właśnie z tym poglądem, z tym paradygmatem kwantowym. Bo przecież mówiło się o stworzeniu świata, mówiło się o stworzeniu człowieka i pan profesor oczywiście wie o tym, że i czas można w ten sposób załamywać, prawda, w odwróconym kierunku i tak dalej, i tak dalej. Jak to można pogodzić z tym, o czym mówiliśmy dzisiaj, z powstaniem świata, koniecznością obserwatora, żeby on istniał i tak dalej, i tak dalej.
Tak samo można pogodzić jak z tym kosmologicznym obrazem świata, o którym dyskutowaliśmy, dlatego że kwantowy świat jest oczywiście częścią kosmologicznego i im bliżej zbliżamy się początku, im świat jest gęstszy, tym bardziej efekty kwantowe dochodzą do głosu. I w tych etapach wszechświata, powiedzmy pierwszych kilkuset tysiącach lat, to kosmologia korzysta z kwantowej teorii na każdym kroku, a nawet i później. Po prostu dzisiaj się nie da rozdzielić fizyki kwantowej od reszty. Wszędzie się z tego korzysta. Także jeśli mniej mówiliśmy o kwantowych zjawiskach w kosmologii, to tylko dlatego, że nie można mówić o wszystkim. Natomiast rzeczywisty problem, który pan poruszył, taki ciekawy filozoficzny, to jest problem obserwatora. Mianowicie w takim tej tradycyjnej interpretacji mechaniki kwantowej, tak zwanej kopenhaskiej, rzeczywiście obserwator odgrywał bardzo ważną rolę. Nie będę wchodził w szczegóły techniczne, ale akt obserwacji wpływał na to, co się mierzy, czego nie było w fizyce klasycznej. I stąd wydawało się, że obserwator jest czymś bardzo istotnym. No, dzisiaj mało kto z fizyków, chociaż są tacy, utrzymuje, że to ma być obserwator wyposażony w świadomość. Obserwator, który jest niezbędny dla mechaniki tej, nawet tej tradycyjnie interpretowanej kwantowej, to jest przyrząd, który coś rejestruje. Może to być zderzenie dwóch cząstek, które coś rejestruje. Więc nie musi to być obserwator świadomy. Aczkolwiek podkreślam, że jest nieliczna społeczność fizyków, którzy uparcie twierdzą, że to musi być świadomość. I niektórzy z nich posuwają się tak daleko, że jeżeli na początku mówimy o jakimś kwantowym stworzeniu świata, przywołujemy prawa kwantowe, to też potrzebny jest obserwator świadomy. i utożsamiają go z Panem Bogiem, a nawet niektórzy z nich twierdzą, że w ten sposób można zbudować fizyczny dowód na istnienie Pana Boga. Na ogół się uważa, że to jest nadużycie metody empirycznej, to jest wprowadzanie jakiejś filozofii, która no zdecydowanie wykracza poza dopuszczalną metodologię nauk empirycznych. Ale jest to ciekawy problem.
Ale nawet jeżeli dopuszcza...
Ja myślę, żeby już teraz, jeśli tego, znaczy powiem prawdę, jeszcze są dla dwóch osób jeszcze jest czas, chyba że to jest coś, co wprowadza jakby nowy element do tej rozmowy, to proszę, a jak nie, to jeszcze będą na dwóch osób jeszcze jest pytanie i jest czas na zadanie pytania bądź refleksji. Oczywiście to mogą być pytania bądź refleksje, ale nie wykłady i po to, żebyśmy byli zdyscyplinowani w sensie czasowym. Bardzo proszę. Tam ktoś jest? Tutaj jest jedna, tak, tu jest jedna osoba i tam na końcu druga. Dobrze, to tu jedna, a potem tam na końcu pan i będzie, tak, tutaj.
Cezary Gawryś. Ja jestem z wykształcenia filozofem i teologiem, wprawdzie tylko na poziomie magistra, ale niemniej ośmielę się podzielić pewną refleksją. Ostatnie właściwie zdominowało wypowiedzi z sali nawiązywanie do języka nauki. Ja bym chciał nawiązać do języka Biblii. Pierwsze słowa Tory brzmią: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Pani Halina Bortnowska powiedziała: rzeczywistość. Ja myślę, że to właśnie o to chodzi. Stworzył wszystko. I to jest istota tego zdania. A jak je rozumieć, to i tu pozwolę sobie wystąpić, nawiązać do Nowego Testamentu, to być może jakąś wskazówką są pierwsze słowa prologu Ewangelii Świętego Jana, które są nawiązaniem do tych pierwszych słów Księgi Rodzaju, mianowicie na początku było słowo, enarche encho logos po grecku. To tłumaczenie na polski moim zdaniem do nas nie przemawia zupełnie tak, jak musiało przemawiać do Greków, dla których logos znaczyło no nie tylko słowo, ale rozum świata, sens. I gdyby te słowa z prologu przetłumaczyć na początku, był sens i sens był u Boga, a Bogiem był sens, no to wtedy to moim zdaniem byłaby taka wskazówka, że właśnie świat stworzony to tyle, co świat sensowny, świat, który ma sens. I czy nauka, która ten sens w świecie odkrywa, nie jest właśnie potwierdzeniem tego, że świat jest stworzony. Co pan profesor myśli na ten temat? Co ksiądz profesor myśli?
To jest dokładnie mój pogląd. Ja właśnie tak w tej książce, którą niedawno napisałem, Stworzenie i początek świata, to piszę dokładnie o tym. To jest spotkanie, wynik spotkania dwóch rzeczy. Tradycji biblijnej Starego Testamentu z myślą grecką. Bo pojęcie logosu było znane w Grecji, to jeszcze Heraklit, prawda, i inni, stoicy przede wszystkim. Logos było wyrażeniem technicznym i oznaczało rozum wszechświata. Świat nie jest chaosem, tylko jest kosmosem, czyli czymś pięknym. Kosmos jest kosmetyki, to jest od piękna. Jest czymś pięknym, bo uporządkuje go logos, jest myśl. W myśli, w wyobrażeniach greckich świat był nie maszyną, tylko żywym organizmem. I na przykład niektórzy powiadali, że to był logos, to jest dusza wszechświata, rozum wszechświata. Filon Aleksandryjski, który był Żydem, ale wykształconym w greckiej myśli, on przeniósł to słowo, to greckie, grecki logos utożsamiał ze słowem, które Pan Bóg wyrzekł, jak dabar, że jak słowo Boże, które powoływało świat do istnienia. No i widocznie Jan z tej tradycji zaczerpnął po prostu. I to, ale filozoficzna interpretacja na początku był sens, logos, to bardzo pięknie tutaj z tym gra.
Bardzo proszę.
Zresztą przenikanie się tradycji biblijnej z grecką jest znane wcześniej. Cała Septuaginta, tłumaczenie Starego Testamentu na grecki w środowisku aleksandryjskim. To były właśnie te pomosty.
Michał Kleiman. Ja chciałem się spytać o upadek, czy grzech, jakkolwiek to nazwać, a stworzenie świata, bo jak ja słyszę o stworzeniu jako pewnym stworzeniu poprzez ewolucję, to układa pewien ciąg logiczny, jak to się mogło stać, ale jak rozumiem objawienie, czy też tradycja zarówno żydowska, jak i chrześcijańska, kładąc punkty nacisku w różne miejsca, zakłada, że na początku świat był w stanie doskonałym i będzie też przy końcu czasów, czy jakkolwiek to nazwać, czy zinterpretować, ale jak, więc to określenie świat był bardzo dobry, dotyczy tego stanu idealnego, który uległ zniszczeniu, uległ zmianie. Tradycja zakłada, że pod wpływem człowieka, ale jak ten upadek do stworzenia, połączyć to razem. Dziękuję.
Ja myślę, że tak. Pewną wskazówką w tekście biblijnym, że historii Adama i Ewy nie należy rozumieć dosłownie, tak jak dosłownie nie należy rozumieć pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, są same imiona. Ja nie wiem, czy po hebrajsku dobrze to powiem, ale Hadam to jest człowiek.
Adam jest człowiek, a
Hewach czy Hiwa to jest matka. Tak.
Tak, ale przede wszystkim Adama to jest ziemia, także to jest od tego. Tak, a to jest od...
Że to są imiona nie tyle osobowe, ile wskazujące na jakąś, no, jakąś rodzajowość. Ja myślę, że tak z punktu widzenia, powiedzmy, jak to mogło wyglądać, że to jest historia upadku pierwszych rodziców, jest pewną metaforą czegoś, co się dokonało w rzeczywistej historii człowieka, że z chwilą, gdy zabłysła wreszcie ta świadomość, bo ona na pewno się wyłaniała powoli w tym ewolucyjnym wszechświecie i gdy człowiek zdobył możliwość wybierania, decydowania wyboru dobra i zła, że dokonał tego wyboru złego. No. I że to jest, chyba to chciał powiedzieć autor biblijny.
Ale zarazem dokonał wyboru, który spowodował, że człowiek zaczął rozumieć w ogóle, czy tak, mieć szansę zrozumienia,
no
co,
bo wybór,
jaka jest jego kondycja.
Wybór dobra i zła wymaga wolnej woli i rozumienia, i świadomości tego, co robi.
Czyli bez jedzenia tego owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego tego by nie było. Czyli to jest zło, które jednocześnie no, jest jakby nieuniknionym glebą, na której można... się nasza wolna wola realizować.
I cała oprawa literacka tego opowiadania no, wskazuje na symbolikę tego.
I to nas, proszę Państwa, prowadzi do tego, że, żeby kończyć po prostu w sposób zdyscyplinowany, ale do tematyki następnego spotkania, które będzie w listopadzie. Ja dokładnie nie pamiętam w tej chwili, którego listopada, czy to mamy gdzieś, oraz 17, tak, listopada i 18, aha. I tematem będzie właśnie raczej to, że no, w jaki sposób człowiek dojrzewa, a punktem wyjścia będzie historia biblijna walki człowieka z aniołem. Więc bardziej już nie kosmologia, ale bardziej takie sprawy ludzkie i na czym polega nasza dojrzałość i dojrzewanie. Ja widzę, że są tutaj jeszcze podniesione ręce. No, możemy kontynuować, chociaż chciałbym, żeby nie przedłużać za bardzo.
Wróćmy do tytułu, który był na początku tej debaty i spróbujmy z 3-minutowym jakimś wypowiedzi podsumować ten
znak zapytania. Dziękuję bardzo, to jest dobra propozycja oczywiście. To no, ja nie wiem, może pani Halina jako pierwsza.
Nie, przepraszam, nikt mnie nie uprzedził, że trzeba będzie podsumowywać. Ja starałam się tkwić w tej debacie jako w tym teraz, które trwa i nie zastanawiałam się nad tym, jakby to podsumować. Może tyle by było warto podkreślić, nie podsumować, że w naszym myśleniu staraliśmy się uniknąć pułapki, jaką jest naginanie rozumienia tekstu biblijnego do do naszej świadomości naukowej i w drugą stronę nasza świadomość naukowa do niczego też nie powinna być naginana. Ma swoją własną substancjalność i swoje własne linie i staraliśmy się tych linii pilnować. Mogę też podkreślić to, że rozmawialiśmy między sobą bez walki. Nie próbowaliśmy nikogo do czegoś przekonać czy od czegoś odmówić. Przyglądaliśmy się. I to jest bardzo wielka rzecz, żeby móc się przyglądać. Przyglądać treści wielkiego poematu biblijnego, a jednocześnie przyglądać się temu, jak go czytamy i jakie tło dla niego tworzy praca naukowa, z którą obcujemy w świecie. Wydaje mi się, że tyle potrafię powiedzieć. Trudniej byłoby mi bliżej podsumować jeszcze. Od razu chciałam jeszcze coś dorzucić, bo potem mi nie pozwolą, że bardzo serdecznie wszystkich obecnych zachęcam, żebyśmy na następne spotkanie zaprosili innych jeszcze przyjaciół myślenia, słowa, poszukiwania do muzeum.
No, podsumować jest rzeczywiście trudno, ale ja spróbuję przeczytać jeszcze raz te punkty z odpowiednim mini komentarzem. Najpierw tytuł, czy świat został stworzony? Ja myślę, że nasza dyskusja pokazała, że nie stworzony, tylko stwarzany, że to jest jednak ciągłe. To jest jedno. Co jest najważniejsze w biblijnym opisie stworzenia świata? Nie będę tych punktów jeszcze raz wymieniał, co jest najważniejsze, ale tu chodzi o to, o wydobycie z tego symbolicznego i poetycznego opisu teologii biblijnej. I bardzo zachęcam, żeby właśnie po powrocie do domu przeczytać ten tekst i spróbować wydobyć z niego teologię biblijną. Co autor chciał nam powiedzieć?
Przepraszam, że się wtrącę, ale ten tekst, znaczy zarówno te pytania, jak i tekst Biblii w tłumaczeniu Cylkowa, jeszcze z takim dodatkowym komentarzem, to będzie dostępne tutaj zaraz dla wszystkich, którzy zechcą, mam nadzieję, w każdym razie dla prawie wszystkich. Także można będzie go wziąć sobie.
Czy ten opis jest konkurencyjny wobec naukowego opisu genezy świata? No to widzieliśmy, że nie, aczkolwiek niepotrzebny nam jest konkordyzm, ale potrzebne jest jakieś właściwe rozumienie uzupełnienia. Tam, gdzie się kończą granice, gdzie nauka dotyka granic i stawia pytania, właściwie nie nauka już stawia pytania, tylko my stawiamy pytania inspirowane przez naukę, ale sięgające do metafizyki, dlaczego istnieje coś raczej niż nic, dobro i zło i tak dalej. Tam się zaczyna właśnie to drugie dopełnienie religijne. Jaki sens ma przyjęte w kalendarzu żydowskim liczenie lat od stworzenia świata? Ja myślę, że to nam ładnie się połączyło z punktem 7, co w opisie biblijnym jest powiedziane o stworzeniu człowieka, że człowiek jest wkomponowany we wszechświat, ale nie jest żadne wydarzenie z ludzkiego życia warte, żeby od niego liczyć początek ery, tylko właśnie początek świata, stworzenie świata. Jak rozumieć to, że świat jest stworzony i jak rozumieć, że nie jest? No dokonaliśmy przeglądu różnych koncepcji niestworzonego świata i skonfrontowaliśmy z tym właśnie koncepcją stworzoną. Naukowy opis stworzenia świata przejawiał się i w pytaniach, i w całej naszej dyskusji. Czy naukowy opis genezy wystarcza? To już jest teraz retoryczne pytanie. Co to znaczy, że było dobre? Sporośmy na ten temat mówili i warto by to sobie po prostu jeszcze przypomnieć i uporządkować. I wreszcie, co to ma za znaczenie dla nas teraz? Ja zawsze podkreślam, że doktryna o stworzeniu świata to nie jest tylko jakaś filozofia czy jakaś teologia, ale to jest również żadna inna właściwie doktryna filozoficzna czy teologiczna tak głęboko nie sięga, bo to rzutuje na naszą życiową postawę. Inaczej żyje człowiek, który wierzy, że świat jest stworzony, od tego, który tego nie przyjmuje do wiadomości.
To jest bardzo dobry moment, żebym ja dodał jedno zdanie. Mianowicie, jaki jest sposób afirmacji tego, że świat został stworzony. Bo jak widzimy, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Mogą być argumenty w jedną stronę, w drugą i właściwie jak zaczniemy spekulować, to możemy się bardzo szybko zagubić i to jest trochę nieuniknione. Natomiast pewna afirmacja tego jest wedle żydowskiej tradycji, jesteśmy jednak Muzeum Historii Żydów Polskich, jest czyniona nie poprzez rozważania intelektualne, spekulacje czy dyskusje nawet przyjacielskie i nawet głębokie, ale zupełnie inaczej. Mianowicie wspomniane już przestrzeganie praw szabatu polega na tym, żeby powstrzymać się od działań stwórczych, czyli w pewien sposób swoim życiem afirmować prawdę o stworzeniu, która jest przecież niezrozumiała i do końca nie da się jej uchwycić nawet najbardziej wyrafinowanym myślicielom. To myślę, że na tym skończymy, chyba że organizatorzy chcą jeszcze coś powiedzieć na temat w sprawach organizacyjnych bądź porządkowych.
Dziękuję naszym panelistom i chciałem jeszcze uściślić to, co powiedział profesor Krajewski. Że następne spotkanie jest w poniedziałek za 5 tygodni i tematem jest dojrzewanie. Czy człowiek dojrzewa, do czego człowiek dojrzewa i po co. I gościem będzie pani Krystyna Starczewska. Informacje będą oczywiście na naszej stronie internetowej, na Facebooku. I teraz jest sylabus, który państwo otrzymają przy wyjściu, w którym właśnie są te pytania. Jest ten tekst biblijny, do którego się odwoływaliśmy i jest komentarz profesora Stanisława na końcu. A kolejne teksty będą też drukowane i państwu rozdawane na następnym spotkaniu. Natomiast ci, którzy się zapisali, będą otrzymywali taki sylabus pocztą mailową przed kolejnymi seminariami. To tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.